Przypomnę, Adam Mołdoch, wicedyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, państwa i nasz gość dzisiejszej nocy. Panie dyrektorze, wspomniał pan o festynach, o piknikach, o takich okazjach, dzięki którym ludzie się spotykają, mają szansę porozmawiać, nie tylko ucieszyć się z powodu występów artystycznych, ale wspomniane przez pana spotkania w ramach tego Miasteczka Zdrowia dały także dowód na to, jak korzysta się z okazji, kiedy ktoś jest blisko. I to jest także okazja dla was, instytucji pomocowych, dla instytucji, które mogą podać rękę w kryzysie. A wracając do ludzi starszych, którzy korzystając z klubów i innych propozycji dla seniorów opuszczają swoje cztery ściany, to jest szansa na godne i jeszcze radosne życie. Oni potrzebują drugiej osoby. Takie zamknięcie w czterech ścianach często powoduje kryzys. Kryzys samotności, popadania w depresję. Pojawiają się także uzależnienia, o których specjaliści, terapeuci tak wiele mówią w naszych wieczornych programach. I to również dotyka osób w podeszłym wieku. Nie tylko młodzież, dzieci czy osoby w kwiecie wieku. Przychodzi różny czas i różne są przyczyny kryzysu.
Niewątpliwie, szanowni państwo, samotność, rozłąka jest tym jednym z elementów, który sprzyja występowania różnego rodzaju kryzysom. To, co pani redaktor powiedziała odnośnie osób starszych, właśnie różnego rodzaju kluby seniora, one pozwalają rozwijać osobom starszym pasje, zainteresowania. Jeżeli byliśmy wcześniej aktywni zawodowo, to mamy możliwość także rozwijania tych zainteresowań, które przekładały się na naszą pracę zawodową poprzez różnego rodzaju formy aktywności właśnie w klubach seniora. Bo w czym tkwi, szanowni państwo, tak naprawdę recepta na to, aby nie to, że unikać kryzysu, bo one pojawiają się wraz z wzrastaniem naszym w życie dorosłe, w socjalizacji pierwotnej, w socjalizację też wtórną. Na czym polega ta recepta? Po pierwsze, nie bądźmy sami. Miejmy taką umiejętność budowania pozytywnych relacji, stworzenia sobie gdzieś grona takiego bliskich osób, z którymi będziemy mogli szczerze rozmawiać, bo dzisiaj to jest też bardzo ważne, umiejętność szczerej rozmowy. Budujmy właśnie takie grona naszych znajomych, gdzie oni będą nam bliscy, gdzie będziemy też mogli poradzić się, jeżeli są jakieś sytuacje trudne. A to właśnie ta odwaga, o której mówiliśmy przed chwilą, ona dominuje osób starszych. Osoby starsze bardzo chętnie nawiązują te relacje, bardzo chętnie dzielą się swoimi troskami, ale także i tymi radościami, jakie je spotyka w życiu. Pamiętajmy, znajomi...
No i smutkami czasem, smutkami. Dlatego że nie zawsze ta samotność wynika z takich przyczyn życiowych, losowych, obiektywnych. Czasem ona wynika z konieczności.
Czasem ona wynika z konieczności.
Z kryzysowej takiej, a nie innej sytuacji.
To prawda. Tutaj też, jak rozmawiamy o osobach starszych, to warto pamiętać, że niekiedy ta dobroć, ta ufność w stosunku do osób drugich ma też ten swój negatywny wymiar. Niejednokrotnie tutaj też na antenie Polskiego Radia były rozmowy mówiące o tym, że osoby starsze są wykorzystywane w różnego rodzaju sposób materialnie. Kiedyś mówiło się metodą na wnuczka, na pracownika socjalnego, na pracownika energetyki i tym podobnie.
Czy administracji.
W związku z tym każda sytuacja ma tak zwane dwie strony medalu. Natomiast myślę, że otwarcie warto o tym powiedzieć. Osoby starsze dają nam dobry przykład, jeżeli chodzi o nawiązywanie znajomości, jeżeli chodzi o zagospodarowywanie swojego wolnego czasu. No i przede wszystkim dzielenie się ze swoimi bliskimi, swoją wiedzą, pasją. No i oczywiście doświadczeniem zawodowym.
To jest kapitał.
Doświadczeniem życiowym. To jest kapitał, którego każdy z nas będzie potrzebował, nie docenia. No i dzielenie się też, to co też pani redaktor powiedziała, swoimi troskami i radościami z tymi najbliższymi i najmłodszymi, czyli z wnukami. To też jest umiejętność wychodzenia właśnie z tych sytuacji kryzysowych. chciałem jeszcze powiedzieć, pani redaktor, szanowni państwo, że każda osoba, nie tylko seniorzy, ale każda osoba, która czuje się zagrożona kryzysem, zagrożona na przykład kryzysem związanym z przemocą, kryzysem związanym z uzależnieniem czy współuzależnieniem od alkoholu, jak najbardziej może liczyć na wsparcie instytucji szeroko rozumianego oparcia społecznego w naszym mieście. Mówię tutaj na przykładzie miasta Lublin. Jeżeli chodzi o takie wsparcie psychologiczne, wsparcie terapeutyczne, czasem wsparcie prawne, bo ono też jest niekiedy potrzebne, jeżeli wymagają tego sprawy, które gdzieś tam obok nas się toczą. Ośrodki interwencji kryzysowej, które, tak jak już tutaj kiedyś podnosiliśmy na antenie Polskiego Radia, umiejscowione są w największych miastach naszego województwa, udzielają takiego wsparcia, śmiało mogę powiedzieć, również najczęściej całodobowo.
Mhm. Tutaj warto wspomnieć chyba o telefonach zaufania, o telefonie zaufania i o możliwości, co warto raz jeszcze przypomnieć, bo to też taka wizyta u psychologa. Myślę o możliwości spotkania się z psychologiem nawet w środku nocy na żywo, w sytuacji zaskakującej, kryzysowej.
Telefony zaufania, one spełniają bardzo dużą rolę. Wielokrotnie już tutaj z panią redaktor na antenie Polskiego Radia Lublin o tym rozmawialiśmy.
Ale nigdy dość. Być może ktoś włączył w tej chwili radio, przejeżdża i słucha
tak,
naszej audycji. Być może ta wiedza, którą przekazuje pan, panie dyrektorze, okaże się ogromnie potrzebna. Czy warto wiedzieć, że
oczywiście
jest taka możliwość, że także można po prostu porozmawiać.
Nie trzeba się umawiać na spotkanie. Można zadzwonić z dowolnego miejsca, w którym się znajdujemy. Nie ma tych też ograniczeń związanych z tym, czy mieszkamy w danym mieście, czy w danej gminie. Telefony zaufania spełniały i spełniają bardzo dużą rolę w takim procesie, przynajmniej w tym pierwszym etapie, niwelowania tych sytuacji kryzysowych. Jak pamiętam, ileś lat temu, jak Polska wchodziła do struktury Unii Europejskiej, jak pamiętamy, granice naszego kraju otworzyły się, gdzie w większości nie był potrzebny już i nie jest potrzebny paszport. Duża część osób, zwłaszcza osób młodych, aktywnych zawodowo, wyjechała z naszego kraju. Wyjechała z różnych miejscowości, z naszego regionu również duża ilość osób wyjechała. I powiem państwu, że w tym pierwszym okresie wstąpienia do struktur Unii Europejskiej duża liczba telefonów, które odbieraliśmy właśnie w ramach całodobowego telefonu zaufania, dotyczyła albo z jednej strony nas, którzy tutaj zostali, a dzieci wyjechały poza granicę kraju, czyli tej rozłąki.
Tęsknoty
do dzieci, do wnuków, którzy zmienili miejsce zamieszkania i perspektywę, z perspektywą taką, być może zostanie na stałe poza granicami kraju. Z
czyli
drugiej
niepokój
strony,
dochodzi.
Czyli taki niepokój, niepewność. Z drugiej strony mieliśmy dużą ilość telefonów, w tym także z poza Europy. Telefony dotyczyły właśnie trudności już tam na miejscu, za granicą, a przystosowania się do życia społecznego, do życia kulturowego.
To dokładnie takie trudności mają w tej chwili nasi goście z Ukrainy, już właściwie nasi domownicy.
Nasi domownicy, tak.
Oni powoli wtapiają się w nas tutaj, w nasz lubelski świat i czują się częścią naszej społeczności, ale te początki wcale nie są łatwe, a państwo także świadczą taką
oczywiście
pomoc. W języku ukraińskim.
W języku ukraińskim, tylko dodam jeszcze, że tutaj to, co też pani redaktor powiedziała, bariera językowa. Bariera językowa też jest, może
a trudno
być
się rozmawia z tłumaczem u
oczywiście
psychologa, prawda? Bo to też jest krępujące.
To jest krępujące, ale akurat jak już o tym mówimy, to powiem i zachęcam też oczywiście wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z tej formy, bezpłatnej formy wsparcia psychologicznego. Taka rozmowa oczywiście odbywa się w języku ukraińskim, ponieważ mamy tutaj dzięki dobrej współpracy z Miejskim Urzędem Pracy, mamy tutaj specjalistów w języku ukraińskim pozyskanym właśnie ze struktur Urzędu Pracy, którzy u nas w formie
znaleźli
początkowo stażu, a następnie zatrudnienia wspierają nas i pomagają nam w kontakcie z rodakami. A są fachowcami tak samo jak i my. Nie ma tutaj żadnej różnicy. Poza tym oczywiście barierą językową, która w pierwszym okresie wybuchu wojny w Ukrainie była trudna, bo trudno było nam też pozyskać osoby władające czy to językiem ukraińskim, czy rosyjskim. Dzisiaj z perspektywy już ponad tych 100 dni możemy powiedzieć, że śmiało jesteśmy w stanie porozumieć się z każdym uchodźcą w jego ojczystym języku, w języku ukraińskim, mając też specjalistów, którzy u nas pracują, władają językiem ukraińskim. Co więcej, jeżeli mamy potrzebę, nie chcemy przychodzić, mieszkamy poza Lublinem, na terenie naszego województwa czy na terenie naszego kraju, w każdą sobotę pomiędzy godziną 9 a 13 pod całodobowym telefonem zaufania mamy do dyspozycji dyżurnego psychologa, który rozmawia z nami w języku ukraińskim. Więc nie tylko
to
te
są bardzo ważne wiadomości, także dla tych, którzy mają w swoich domach, goszczą właśnie uchodźców z Ukrainy, właściwie stali się częścią ich rodzin i też jakoś tam żyją wspólnymi troskami, bo to różnie bywa. I w różnym czasie może okazać się, że taka rozmowa z psychologiem, ze specjalistą, z terapeutą jest na ten czas akurat potrzebna. Także warto o tym pamiętać. W każdą sobotę jest taka możliwość, by choćby telefonicznie porozmawiać w języku ukraińskim. Osoby zainteresowane mogły taką rozmowę odbyć. Potem oczywiście można się umówić, przyjechać na
spotkanie,
skorzystać.
Może podać numer telefonu.
Bardzo proszę.
Całodobowy telefon zaufania 733 588 900. Powtórzę. 733 588 900. A jeżeli chcemy przyjść na taką rozmowę, umówić się na bezpośrednie spotkanie z psychologiem, to zapraszam wszystkich mieszkańców miasta Lublin, oczywiście w tym także naszych bliskich, czyli uchodźców, ulica Probostwo 6A, bądź jeżeli są to godziny popołudniowe, wieczorne, jest możliwość również skorzystania ze wsparcia psychologa w naszej drugiej siedzibie przy ulicy Północnej 125. Zawsze pod tymi dwoma adresami znajdziecie Państwo fachową pomoc, fachowe wsparcie. Drugi adres, ulica Północna 125, świadczy całodobową pomoc psychologiczną, więc możemy przyjść w każdej chwili, łącznie z godzinami nocnymi, możemy przyjść w sobotę czy w niedzielę i mamy pewność, że dyżurny psycholog nas wysłucha. Jeżeli widzimy, że chcielibyśmy na początek skorzystać z rozmowy telefonicznej, również z psychologiem, bo tutaj warto dodać, że całodobowy telefon zaufania jest obsługiwany także przez wyłącznie psychologów.
Że nie ma tam osób przypadkowych, nie ma pracownika socjalnego, nie ma, nie ma innej osoby, która mogłaby w jakiejś tam innej formie pomóc. Jeśli na przykład potrzebujemy pomocy prawnej czy innego rodzaju, to ta rozmowa z psychologiem niewątpliwie także dużo daje, a wtedy uzyskują Państwo informacje, dokąd można się zwrócić, do kogo zadzwonić, by z tej innej formy pomocy także skorzystać.
Oczywiście, tak. Tutaj jest ta pomoc stricte psychologiczna. Natomiast mając na uwadze, że ten telefon obsługują nasi dyżurni psychologowie Centrum Interwencji Kryzysowej, nawet jeżeli nasz rozmówca zgłosi, że jest właśnie potrzeba udzielenia też takiej porady prawnej czy socjalnej, to zostanie osoba przekierowana albo do nas, do naszych pracowników socjalnych, naszego prawnika już tutaj do głównej siedziby, bądź będzie to do innych instytucji. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, jeżeli chodzi o całodobowy telefon zaufania. W trakcie trwania pandemii, epidemii wirusa COVID-19 miasto Lublin zawiązało taką współpracę z Biurem Rzecznika Praw Dziecka. Były takie sytuacje, zdarzały się takie sytuacje, że Rzecznik Praw Dziecka, Biuro Rzecznika Praw Dziecka prosiło nas o podjęcie stosownych działań w stosunku do rodziny, która zamieszkuje na terenie naszego miasta, no bo rodzina skontaktowała się z Rzecznikiem Praw Dziecka i była potrzeba udzielenia pomocy. Taka współpraca, jaka została nawiązana, ona pozwala na szybsze podejmowanie tych działań w stosunku, w tym przypadku, do mieszkańców naszego miasta. I w momencie, jeżeli dżurny infolinii Rzecznika Praw Dziecka widzi, ma informację, że rodzina, dziecko kontaktuje się i jest mieszkańcem Lublina, wówczas ma możliwość przekierowania tej rozmowy już bezpośrednio do nas, do Centrum Interwencji kryzysowej, tak
tym bardziej,
aby tutaj...
kiedy potrzebna jest natychmiastowa interwencja.
No więc właśnie, więc na tym polega też interwencja kryzysowa, że jest udzielana natychmiast, niezwłocznie i ma ona na celu przywrócenie takiego bieżącego funkcjonowania w kondycji psychofizycznej, która pozwala nam na takie codzienne funkcjonowanie. A to jest przykład, o którym powiedziałem, takiej dobrej współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze szczeblem centralnym, gdzie dla dobra dziecka możemy podjąć te działania, aby zniwelować potencjalne negatywne skutki w stosunku do dzieci, a wiemy, że dzieci same się nie obronią, potrzebują pomocy osób starszych, osób dorosłych, i niejednokrotnie takiej fachowej, psychologicznej też pomocy.
Na ten temat jeszcze będziemy rozmawiać po godzinie 23:00, wtedy, kiedy już trudno mówić o prewencji, bo coś się wydarzyło, że przychodzi wówczas czas na działanie i to szybkie i bardzo konkretne działanie. Ale teraz jeszcze korzystając z tego tematu, który, jak pan dyrektor podkreślił słusznie, jest ogromnie istotny, co robić i co zrobić i co staracie się państwo czynić, aby zapobiegać, aby edukować, aby informować, aby uczulać. Oczywiście wiedza jest niewątpliwie ogromnie potrzebna. Potrzebne jest też współdziałanie. Tu powiedział pan o tej roli wyjątkowej komunikacji, nie wyjątkowej komunikacji, komunikacji zwyczajnej, ale właśnie takiej, która przynosi rezultaty, umiejętności porozumiewania się, kontaktu w rodzinie i także wśród najbliższych. Ale państwo także odbywają spotkania w szkołach.
To prawda.
Na bieżąco jesteście z taką profilaktyczną akcją, którą kierujecie do młodych ludzi.
Taka akcja profilaktyczna, o której pani redaktor mówi, ona została zapoczątkowana tak naprawdę w trakcie epidemii wirusa
COVID-19.
W czasie epidemii.
Ale to był bardzo dobry pomysł, który kontynuujecie.
To prawda. Każda placówka oświatowa oraz, co ważne, placówka służby zdrowia, jeżeli będzie chciała zaprosić nas do siebie, abyśmy my, młodym ludziom oraz także wykwalifikowanej kadrze medycznej, także kadrze pedagogicznej, przekazali informacje, co to jest sytuacja kryzysowa, czym są uzależnienia, co to jest przemoc, jak należy wdrożyć procedurę Niebieska Karta, skądinąd oba podmioty, mówię o służbie zdrowia i o pracownikach oświaty, to są instytucje zobligowane do podejmowania tego typu działań.
Tak, najczęściej na pierwszej linii, prawda?
Na pierwszej linii. W związku z tym taka akcja została zapoczątkowana. Jeżeli nadal jest takie zapotrzebowanie, która jest placówek, no tutaj ograniczamy się terytorialnie do miasta Lublin. Uzna, że warto byłoby...
Jesteście zapraszani wtedy.
Jesteśmy
państwo zapraszani,
jedziemy do takiej placówki opieki zdrowotnej czy do szkoły, pokazujemy krok po kroku, jakie są te sytuacje trudne, kryzysowe. Mówimy też krok po kroku, czym jest przemoc, jak reagować, na co zwrócić uwagę. No i oczywiście edukujemy i służymy też przykładem, jak po prostu wypełnić formularz A niebieskiej karty, co niejednokrotnie stanowi pewnego rodzaju trudność. My to pokazujemy. Mówimy też, czym to dalej w przyszłości skutkuje, wdrożenie takiejże procedury, mając na uwadze ochronę ofiar przemocy w rodzinie. I przede wszystkim pokazujemy i mówimy, aby nie bać się tego narzędzia, jakim jest właśnie formularz A niebieskiej karty. Co do zasady, pewnie jeszcze będziemy dzisiaj o tym mówić, niebieska karta ma służyć zabezpieczeniu ofiar przemocy w rodzinie, odizolowaniu też niejednokrotnie sprawcy przemocy od ofiary przemocy w rodzinie. Tutaj mówimy odnośnie pokazywania przemocy względem uczniów, względem dzieci, względem osób małoletnich. No i taka akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Jeżeli ktoś teraz nas słucha z terenu naszego miasta, z terenu miasta Lublin, my jako Centrum Interwencji Kryzysowej, ale też i zespół interdyscyplinarny służymy swoją wiedzą, doświadczeniem i fachową pomocą. I jesteśmy gotowi prowadzić takie prelekcje w tych instytucjach, mając na uwadze profilaktykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Wystarczy skontaktować się z państwem, wystarczy złożyć takie zaproszenie. Państwo odwiedzają daną instytucję, czy placówkę, czy jeszcze szkołę. W tym czasie często są najróżniejsze inne zajęcia, jakieś takie, które umożliwiają tak. właśnie spotkanie z młodymi ludźmi. To tak. może być dobry czas, więc warto z tego skorzystać.
Temu też ma to służyć. Też ta oferta jest skierowana do nauczycieli. Jedną rzecz jeszcze powiem. W najbliższym czasie pewnie na stronie Urzędu Miasta pod adresem internetowym lublin.eu będzie pokazana taka informacja odnośnie pozyskanych środków i działalności Centrum Interwencji Kryzysowej w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do czego zmierzam? W tym roku miasto Lublin, prezydent miasta Lublin pozyskał środki na taką inicjatywę, która nazywa się Bliżej Pomocy, nowe rozwiązania dla pomagania. To jest taki projekt osłonowy, który jest realizowany przez różne jednostki organizacyjne miasta i gmin. Środki pochodzą z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jednostki samorządowe występują o te środki, aplikują. W tym roku zostaliśmy jako miasto Lublin docenieni i my jako jednostka miasta Lublin będziemy taki projekt realizować. Dlatego odwołuję się tutaj do strony Urzędu Miasta. Będą tam wszystkie takie informacje ważne. Realizacja tego projektu będzie skierowana między innymi do mieszkańców miasta Lublin, którzy są uwikłani w zjawisko przemocy w rodzinie, w tym właśnie dzieci, świadkowie przemocy, członkowie rodzin, w których dochodzi do przemocy, ale także profesjonaliści, którzy będą chcieli zwiększyć swoją wiedzę i skuteczność udzielania takiego wsparcia. Będziemy tworzyć też takie nowatorskie rozwiązania w postaci wideokonferencji, w postaci takich specjalnych skrzynek mailowych, gdzie będzie możliwość kontaktu i przekazania tych informacji odnośnie przemocy tutaj do naszych specjalistów. Ja odsyłam Państwa...
No bo to nie jest też taka prosta sprawa. Pamięta Pan Dyrektor, kiedy mówiliśmy o tym, że często ofiara przemocy, ta domniemana, jak Państwo uważają, zanim, jak Państwo pilnują tego nazewnictwa, zanim nie tak. zostanie stwierdzone to zjawisko, ale od choćby akcja z parasolem, że nie tak. zawsze ma okazję i możliwość wykonania tego telefonu.
To prawda.
I że bardzo często ta niewiedza sprawia, czy niemożliwość podzielenia się tą informacją jakby kumuluje dalsze konsekwencje, dalsze później następstwa. To jest bardzo istotne, aby docierać do tych ludzi, aby uczyć ich komunikacji, aby też uwrażliwiać na to,
to jak będzie właśnie
mogą
naszym
się
celem.
Zachować.
To będzie właśnie naszym celem, taka platforma internetowa.
Jak mogą do Was dotrzeć?
Platforma taka internetowa, online, w formie wideokonsultacje, a wideokonferencje, taka specjalna skrzynka mailowa. Nie mówię tutaj też o numerach telefonu, bo te są na co dzień powszechnie znane. Natomiast dodatkowych szukamy kanałów komunikacyjnych tak, aby dotrzeć do większej ilości osób zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, czy już doświadczających przemocy. Ale z drugiej strony to, co pani redaktor powiedziała odnośnie tej aplikacji Twój Parasol, aby móc jak najszybciej w miarę cichy i bezpieczny sposób skonsultować się i skontaktować z tymi instytucjami, które udzielają wsparcia. Temu też będzie miało służyć uruchomienie takiej...
prosić o pomoc często.
Tak, dokładnie. Taka wideokonsultacja. Szczegóły realizacji będą znane już niedługo. Zachęcam Państwa do śledzenia strony internetowej lublin.eu. Tam będzie informacja właśnie o tych działaniach, które będą podejmowane w ramach programu osłonowego realizowanego przez miasto Lublin poprzez właśnie Centrum Interwencji Kryzysowej. I bardzo nas to cieszy, że będziemy mogli poszerzyć swoje działania na rzecz przede wszystkim ofiar przemocy w rodzinie.